Science. Radiowe odkrycia.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam na rozmowę, w której słowem kluczem będzie promieniowanie. Może mieć ono różny charakter, ale tym razem skupimy się na promieniowaniu jądrowym, izotopach promieniotwórczych oraz monitoringu powszechnie występujących substancji radioaktywnych. O tym wszystkim opowie nam dr Anna Cwanek, adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Na początek wyjaśnijmy, czym jest promieniowanie jądrowe i co je wytwarza.
Promieniowanie jądrowe to jest promieniowanie emitowane przez centrum atomu, czyli jądro atomowe. Takimi podstawowymi rodzajami promieniowania jądrowego to jest promieniowanie alfa, czyli po prostu jądra helu. Promieniowanie beta to jest strumień elektronów, jeżeli to jest promieniowanie beta minus, jeżeli to jest promieniowanie beta plus, to są pozytony. I mamy promieniowanie gamma, czyli promieniowanie elektromagnetyczne o energii przynajmniej kilkadziesiąt kiloelektronowoltów. Czyli to jest promieniowanie podobne, jak chodzi o własności fizyczne, do światła widzialnego, ale ma o wiele większą energię, o wiele krótszą długość fali i o wiele większą częstotliwość. I jest emitowane oczywiście przez jądra atomowe.
Gdzie występuje takie promieniowanie? Gdzie możemy się z nim spotkać?
To promieniowanie występuje wszędzie, powszechnie. Wszędzie, gdzie występują izotopy promieniotwórcze, czyli izotopy, które po prostu ulegają jakimś przemianom jądrowym, mają tendencję do tego, że rozpadają się, ulegają przemianom ich jądra atomowe, w wyniku czego właśnie emitowane jest takie promieniowanie jądrowe. Izotopy to są odmiany pierwiastka. Każdy pierwiastek występuje w kilku odmianach. Izotopy danego pierwiastka posiadają tą samą liczbę atomową, czyli mają tą samą liczbę protonów, tą samą liczbę elektronów, ale różnią się ilością neutronów w jądrze. Dany pierwiastek może występować w kilku odmianach, prawda, izotopowych, ale niektóre z nich mogą być izotopami stabilnymi, a niektóre mogą być izotopami promieniotwórczymi. Generalnie ostatnim pierwiastkiem, który jeszcze posiada izotopy stabilne, jest ołów, czyli pierwiastek o liczbie atomowej 82. Powyżej ołowiu występują wyłącznie pierwiastki, które mają tylko i wyłącznie izotopy promieniotwórcze, nie posiadają izotopów stabilnych.
Wymieńmy kilka przykładów, jakie to są pierwiastki.
Na przykład takimi pierwiastkami, które nie posiadają izotopów stabilnych, jest uran, jest na przykład rad, pluton, jest na przykład Neptun, jest na przykład tor, który jest pierwiastkiem występującym powszechnie w przyrodzie. Jest ich naprawdę bardzo wiele.
Powiedziała Pani, że występują te pierwiastki izotopowe powszechnie. Gdzie możemy w takim razie spotkać się z tym promieniowaniem jądrowym?
Znajdują się zarówno w skorupie ziemskiej, znajdują się w naszym ciele. Na przykład w naszym ciele takim izotopem promieniotwórczym jest izotop potasu o liczbie atomowej 40. Występują w wodzie, występują w rzekach, występują nawet w wodzie z kranu i występują także w powietrzu.
Czy te izotopy, one absolutnie wszystkie są dla nas niebezpieczne w takiej formie, w jakiej występują naturalnie?
Nie, wszystko zależy od tego generalnie, jaki jest poziom sumarycznego promieniowania. Też oczywiście w zależności od rodzaju promieniowania też szkodliwość może być różna. Też od, powiedzmy, tkanki budującej nasze ciało, też jakby one mają różną wrażliwość na promieniowanie jądrowe. Także to wszystko jest bardzo zależne. Trzeba by określić dawkę promieniowania jądrowego i za taką bezpieczną dawkę uznaje się dawkę na poziomie milisiewertów. Taka dawka od promieniowania to jest taka sumaryczna, czyli dawka skuteczna. Ona nie jest szkodliwa dla nas i z taką mamy na co dzień do czynienia w ogóle, po prostu funkcjonując w życiu.
Ale kiedy ta dawka promieniowania zwiększa się, no to wtedy robi się niebezpiecznie. Takie promieniowanie stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i dla naszego życia.
Oczywiście tak. Jeżeli poziom promieniowania wzrośnie niebezpiecznie, to oczywiście takie promieniowanie może być nawet dla człowieka zabójcze, wywołując szereg chorób, a nawet prowadząc do śmierci. Aczkolwiek trzeba tu też wspomnieć, że to niszczący charakter promieniowania jądrowego może być też wykorzystywany w walce na przykład z guzami nowotworowymi. Czyli tutaj jakby fakt, że to promieniowanie niszczy, To znaczy konkretnie ono jest promieniowaniem jonizującym, po prostu jonizuje ośrodek i w ten sposób doprowadza do śmierci komórek, a następnie tkanek, to jest wykorzystywane właśnie w walce z chorobami nowotworowymi, gdzie się takim promieniowaniem naświetla po prostu miejsca zmienione chorobowo.
Dlaczego kontrolowanie poziomu tego promieniowania i poszukiwanie też źródeł promieniowania jest ważne, jest istotne?
Oczywiście jest to istotne po pierwsze dlatego, że izotopy promieniotwórcze występują naturalnie, ale mogą być elementy środowiska, gdzie na przykład tych izotopów może być większe nagromadzenie. Ale od lat 50. XX stulecia pojawił się też inny powód konieczności monitorowania substancji radioaktywnych, mianowicie w wyniku właśnie tak zwanej ery jądrowej, rozwoju w ogóle fizyki jądrowej, ludzkość zaczęła bardzo intensywnie wytwarzać szereg sztucznych izotopów promieniotwórczych, które kiedyś nie istniały bądź istniały na poziomach praktycznie niewykrywalnych. I w związku z tym, że de facto wprowadziliśmy do środowiska szereg sztucznych izotopów promieniotwórczych, oczywiście też tutaj zaznaczam od razu, to są dużo niższe poziomy, jak chodzi o stężenia masowe, niż substancji naturalnych. Natomiast wiele z tych izotopów promieniotwórczych ma na przykład takie czasy połowicznego zaniku, które powodują, że na przykład mogą dawać istotny wkład do właśnie dawki promieniowania jądrowego, bo mogą mieć na przykład wysokie aktywności, w związku z tym konieczne jest monitorowanie, szczególnie w obrębie obiektów jądrowych, monitorowanie właśnie nie tylko tych naturalnych substancji promieniotwórczych, ale przede wszystkim tych sztucznych, w związku z tym, że one się po prostu pojawiły.
Jakie urządzenia, mechanizmy, jakie procedury są wykorzystywane przy monitorowaniu promieniowania jądrowego?
Obecnie wykorzystuje się do na przykład wykrywania promieniowania gamma, spektrometry, których takim podstawowym elementem jest detektor germanowy. Do wykrywania promieniowania alfa wykorzystuje się spektrometry, których detektorem są detektory krzemowe, czyli generalnie wykorzystuje się kryształy półprzewodnikowe do wykrywania właśnie promieniowania gamma czy alfa, natomiast możemy też wykorzystywać do wykrywania zarówno promieniowania alfa, promieniowania beta, promieniowania gamma, na przykład detektory scyntylacyjne, czyli wykorzystuje się tutaj zjawisko scyntylacji, czyli zjawisko emisji światła widzialnego pod wpływem promieniowania jądrowego, takiej konwersji po prostu promieniowania jądrowego na promieniowanie świetlne.
W związku z tym, że człowiek wytwarza sztuczne izotopy, co z nimi zrobić? Jak zabezpieczyć właśnie takie izotopy, żeby one nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, dla zwierząt, dla środowiska naturalnego?
Znaczy, jeżeli chodzi o te izotopy, które już zostały uwolnione i po prostu już je mamy w glebie, mamy je w wodzie, w morzach, oceanach, no to z tym się już zrobić nic nie da. Tutaj tylko może na pocieszenie dodam, że te poziomy, jak chodzi o zarówno stężenia aktywności, jak i o stężenia masowe, są bardzo niskie, to może ja tutaj dodam, że na przykład taki izotop promieniotwórczy jak pluton-239, który jest izotopem wykorzystywanym jako paliwo jądrowe, może trudno mi tu powiedzieć o średniej zawartości, ale jego zawartość w skorupie ziemskiej to są poziomy rzędu na przykład w 1 gramie gleby 1 femtogram, czyli to jest 10 do minus 15 grama, czyli 1 trylionowa, prawda? To jest po prostu bardzo niewielka zawartość. Oczywiście tutaj też trzeba patrzeć na stężenie aktywności, ale takie stężenie aktywności też nie jest wysokie dla tego izotopu. Natomiast w takich obiektach jądrowych, jeżeli powstają odpady promieniotwórcze, to te odpady oczywiście one są składowane w specjalnych miejscach, gdzie składuje się wyłącznie odpady promieniotwórcze i takie miejsce jest zabezpieczone przed negatywnym wpływem na środowisko. Jest też taki specjalny mechanizm, żeby przetwarzać odpady promieniotwórcze, tak żeby one po prostu, będąc składowane, nie mogły wydostać się do środowiska. Także obecnie jest dosyć sporo strategii opracowanych, jak sobie radzić z odpadami promieniotwórczymi, ale w czasach, kiedy tego nie znano, a wytwarzano te izotopy, to co się wydostało, no to już musimy się z tym pogodzić. Na szczęście, tak jak mówię, to są generalnie bardzo niskie poziomy.
A wiedzą o promieniowaniu jądrowym dzieliła się z Państwem dr Anna Cwanek, adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Za uwagę dziękuję, Justyna Piekło. Do usłyszenia.